Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż Radio France International. Minęła godzina 18, we wtorek 17 października. Witam serdecznie, Anna Rzeczycka. Audycję realizują Irina i Emmanuel. Po wiadomościach dziennika, które przygotowałam wraz z Sylwią Gibbs i Piotrem Kamińskim, usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, felieton europejski, a w magazynowej części naszej audycji paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę internetową Anny Bernhardt, lekcje języka francuskiego z cyklu Tout un roman i na zakończenie paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej. Na początek najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Korea Północna powiadomiła, że rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sankcji nałożonych na Pjenjan uważa za wypowiedzenie wojny. Jednocześnie, według źródeł amerykańskich, przygotowuje się do nowej próby atomowej. Temat północno-koreańskich prób nuklearnych staje dzisiaj na porządku posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Luksemburgu. Szefowie dyplomacji 25 rozmawiają także o kryzysie Rosja-Gruzja, o Iranie i Sudanie. Polski parlament odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej i SLD postulujący samorozwiązanie Sejmu. Królowa brytyjska Elżbieta II w przemówieniu na forum litewskiego parlamentu w Wilnie oddała hołd Litwinom walczącym o niepodległość od Związku Radzieckiego. Ludność Stanów Zjednoczonych przekroczyła historyczną liczbę 300 milionów. Parlament turecki potępił francuską ustawę o ludobójstwie Ormian w 1915 roku. W siedzibie UNESCO w Paryżu odbywa się wieczór poświęcony redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi. Mówi Paryż. Oto pełne rozwinięcie dziennika. Korea Północna powiadomiła, że rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sankcji nałożonych na Pjenjan uważa za, cytuję, wypowiedzenie wojny. Pjenjan zapowiada, że uderzy w każdego, kto będzie próbował pogwałcić północno-koreańską suwerenność pod pretekstem tej rezolucji. Nowy wojowniczy komunikat Korei Północnej spotkał się z bardzo szybką reakcją Chin, które choć zwykle są wiernym sojusznikiem Pjenjanu, tym razem wyraziły zaniepokojenie napiętą sytuacją. Korea Południowa komunikat zminimalizowała, a wcześniej wraz z Rosją wezwała do pełnego zastosowania rezolucji ONZ. Tymczasem według amerykańskiej stacji NBC amerykańskie satelity szpiegowskie wypatrzyły niecodzienną krzątaninę i ruchy pojazdów wokół instalacji, w okolicach której Pjenjan przeprowadził 9 października pierwszą próbę nuklearną. Minister obrony Rosji Siergiej Iwanow powiedział w Moskwie, że nie można wykluczyć drugiej próby. Pekin odmówił skomentowania informacji. Francja oświadczyła, że ewentualna nowa próba atomowa Korei Północnej pociągnie za sobą nowe sankcje. Komunistyczny reżim w Pjenjanie otrzymał także ostrzeżenia z Waszyngtonu. Do Seulu przybył dzisiaj amerykański negocjator do spraw północno-koreańskiej broni atomowej Christopher Hill. Przygotowuje on tam trójstronne spotkanie między amerykańską sekretarz stanu panią Condoleezzą Rice, ministrem spraw zagranicznych Japonii Taro Oza oraz obecnym szefem dyplomacji południowo-koreańskiej Ban Ki-moonem, przyszłym sekretarzem generalnym ONZ-u. Condoleezza Rice ruszyła dzisiaj w tournée po Azji, którego pierwszym etapem będzie Tokio. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej, którzy spotkali się dzisiaj w Luksemburgu, zdecydowanie potępili pierwszą próbę atomową przeprowadzoną przez Koreę Północną i zaapelowali do jej władz o powstrzymanie się od następnych prób. Dyskusje w Luksemburgu zdominowane są poza tym przez kryzys rosyjsko-gruziński, Iran, Sudan i sytuację na Bliskim Wschodzie. Z napływających informacji wynika, że Unia Europejska, stwierdziwszy porażkę negocjacji z Iranem na temat dosie nuklearnego, zamierza poprzeć propozycję sankcji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ministrowie spraw zagranicznych 25 wezwali także Moskwę do zaprzestania prześladowań Gruzinów mieszkających w Rosji. Mówi Paryż RFI. Polski parlament odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej i SLD postulujący samorozwiązanie Sejmu. Przeciwko propozycji głosowało 243 posłów. Ideę samorozwiązania się poparło 182, a 22 wstrzymało się od głosu. AFP przypomina także, że PiS, konserwatywna partia braci Kaczyńskich, postanowiła wczoraj wskrzesić rządową koalicję z przedstawicielami Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Koalicja ta zerwana została w końcu września. Powodem kryzysu były rozbieżności zdań w sprawie budżetu na rok 2007 i projektu wysłania dodatkowych żołnierzy do Afganistanu. Na Litwie wizytę złożyła dziś królowa brytyjska Elżbieta II, której towarzyszy książę Filip. W przemówieniu na forum parlamentu Elżbieta II oddała hołd Litwinom walczącym o niezależność od Związku Radzieckiego. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs.
Wynurzyliście się z cienia Związku Radzieckiego, rozkwitliście jako suwerenny kraj i odnaleźliście należne wam miejsce w międzynarodowej wspólnocie jako szanowany członek Unii Europejskiej i NATO, powiedziała królowa Elżbieta II do litewskich posłów. Jej zdaniem takich przemian pod kątem politycznym, ekonomicznym i socjalnym było w historii niewiele. Lata zbrodni, tortur, deportacji trwających przez znaczną część XX wieku, lata te należą do najciemniejszych stronic historii Europy, podkreśliła królowa brytyjska. Dodała, że w Wilnie nie wolno zapomnieć tragedii wspólnoty żydowskiej. Wielu członków tej wspólnoty w Wielkiej Brytanii straciło tu swych bliskich, podkreśliła Elżbieta II. Królowa spotkała się dziś z prezydentem Valdasem Adamkusem. Przed Pałacem Prezydenckim powitali ją żołnierze w średniowiecznych zbrojach. Jeden z litewskich dzienników wspomina dziś z dumą parantelę pomiędzy przodkami Elżbiety II i wielkiego księcia litewskiego Gediminasa między dynastiami Hohenzollernów z Litwy i Stuartów Hanowerów, z której wywodzi się królowa Wielkiej Brytanii. Litwa jest pierwszym etapem 5-dniowej podróży królewskiej pary do krajów bałtyckich.
Tu Paryż. Parlament turecki surowo potępił francuską ustawę o ludobójstwie Ormian w 1915 roku. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Minister spraw zagranicznych Abdullah Gül oświadczył w swym wystąpieniu na forum Izby, że przyjęcie tej ustawy przewidującej kary za przeczenie owemu ludobójstwu zadało bolesny cios stosunkom turecko-francuskim oraz uprzedził, że jeżeli ustawa wejdzie w życie, wzajemne stosunki doznają nieodwracalnego uszczerbku w dziedzinie gospodarki, polityki i bezpieczeństwa. Rząd w Ankarze już zapowiedział serię posunięć represyjnych, co do których na razie nie ma jeszcze szczegółów. We Francji tekst ten ma zostać przedłożony jeszcze Senatowi i przyjęty przez Izbę Niższą w drugim czytaniu. Zarówno rząd Dominika de Villepin, co prezydent Chirac odcięli się od tego projektu. Minister Gül oświadczył, że Francja traci tym samym swoją uprzywilejowaną pozycję w Turcji na tle rachub czysto wyborczych, podkreślając, że choć Unia domaga się od Turcji rozszerzenia swobód, Francja przyjmuje o to ustawę, która je ogranicza. Minister przypomniał zarazem oficjalne stanowisko tureckie w kwestii masakry, do której doszło w latach 1915-1917, w czasie ostatnich lat Imperium Ottomańskiego. Według Ormian zginęło wówczas 1,5 miliona ludzi, według Turcji od ćwierć do 500 000. Ankara przyznaje, że po obu stronach doszło do przelewu krwi, odrzuca jednak kategorycznie pojęcie ludobójstwa. Opozycja turecka zarzuca już zresztą rządowi zbyt nieśmiałe jej zdaniem reakcje na francuską prowokację, a stowarzyszenia konsumentów wzywają do bojkotu francuskich towarów. Francuska Organizacja Przedsiębiorców wyraża zaniepokojenie tym kryzysem. Francja jest bowiem 5. co do wielkości partnerem handlowym Turcji, a wartość wymiany przekracza 8 miliardów euro.
Mówi Paryż RFI. Po zaaresztowaniu w Iraku przez Amerykanów jednego z przywódców potężnej milicji szyickiej pod nazwą Armia Mahdiego, Mogdada Sadr, kierujący tym ruchem, zagroził masowymi manifestacjami w Kark. Groźba ta, jak zauważa agencja France Presse, przypada w bardzo trudnym momencie dla premiera Iraku Nuri al-Maliki, który codziennie musi stawiać czoła przemocy. Trzy pierwsze tygodnie rytualnego miesiąca postu, Ramadanu, były wyjątkowo krwawe. Mimo rozmaitych planów bezpieczeństwa iracko-amerykańskich, co dzień ginęło około 10 osób. W wywiadzie opublikowanym w amerykańskim dzienniku USA Today Maliki ujawnił, że utworzył komisję, której zadaniem ma być rozbrojenie potężnych milicji szyickich, uważanych za największe zagrożenie dla Iraku. W terenie milicje i szwadrony śmierci działają tymczasem nadal bezkarnie. W ciągu ostatnich 48 godzin 66 Irakijczyków zginęło w szyickim mieście Balad. Wobec tej spirali przemocy prezydent USA George Walker Bush zapewnił irackiego premiera o całkowitym poparciu Stanów Zjednoczonych, precyzując jednocześnie, że nikt nie wyznaczył końcowego terminu tego poparcia. W tym samym duchu premier Wielkiej Brytanii Tony Blair powiedział, że oddziały brytyjskie zostaną w Iraku tak długo, jak to będzie potrzebne. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush, o którym mowa była przed chwilą, podpisał dzisiaj bardzo kontrowersyjną ustawę zezwalającą na agresywne metody przesłuchiwania i sądzenia w trybunałach wojskowych osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Ludność Stanów Zjednoczonych przekroczyła historyczną liczbę 300 milionów. Nie wiadomo jeszcze, kim jest osoba, której przypadła ta historyczna rola. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs.
30-milionowy Amerykanin może być noworodkiem, ale może być także imigrantem. Zegar statystyczny w amerykańskim biurze spisu ludności oblicza ilość urodzin, zgonów i imigrantów. Przybywa ich co 7 sekund, co 13 i co 31 sekund. Średnio ludność USA powiększa się o każde 11 sekund. Według tego systemu rachunkowego we wtorek 17 października o godzinie 7:45 pojawił się 30-milionowy Amerykanin. Jest chłopcem albo dziewczynką, powiedzieli uradowani urzędnicy Biura Spisu Ludności, którzy święcili wydarzenie. Ich zdaniem trudno będzie dociec, czy ów nowy obywatel, chłopiec czy dziewczynka, urodził się w Ameryce, czy przekroczył nielegalnie granicę. W tym wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że pochodzi z Ameryki Łacińskiej, w pierwszym rzędzie z Meksyku. 40 lat temu Stany Zjednoczone liczyły 200 milionów mieszkańców, o 100 milionów mniej. Zdaniem obserwatorów w Waszyngtonie obecny rekord liczby mieszkańców powinien stać się okazją dla Amerykanów do zastanowienia się nad konsekwencjami przyrostu ludności, na przykład dla środowiska naturalnego. Stany Zjednoczone konsumują 1/4 zasobów planety i wydzielają 1/4 dwutlenku węgla, licząc zaledwie 5% mieszkańców kuli ziemskiej. Co trzeci Amerykanin jest dziś pochodzenia hiszpańskiego, azjatyckiego lub jest czarny. Stany Zjednoczone są trzecim pod względem liczby ludności krajem świata po Chinach i Indiach przed Indonezją.
Tu Paryż. Jedna osoba zginęła, a 60 innych odniosło rany. W wypadku w rzymskim metrze do zderzenia się dwóch pociągów doszło w porze komunikacyjnego szczytu na stacji Vittorio Emanuele, niedaleko dworca kolejowego Termini. Przyczyny wypadku nie są znane. Sądzi się, że powodem mógł być ludzki błąd lub awaria sygnalizacji świetlnej. Świadkowie wypadku opowiadali, że zderzenie pociągów było tak gwałtowne, że wielu pasażerów było przekonanych, iż doszło do eksplozji bomby. W siedzibie UNESCO w Paryżu odbywa się wieczór poświęcony redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi.
W związku z 100. rocznicą urodzin redaktora paryskiej kultury, Sejm Polski ogłosił rok 2006 rokiem Jerzego Giedroycia. Patronat nad tymi obchodami objął również UNESCO, a dzisiaj w siedzibie tej organizacji odbywają się uroczystości, na które zaprasza Koichiro Matsura, dyrektor ONZ do spraw edukacji, nauki i kultury, i Maria Wodzyńska-Walicka, stały przedstawiciel Polski przy UNESCO. Spotkanie jest kolejną imprezą wpisującą się w program obchodów poświęconych Jerzemu Giedroyciowi i dorobkowi kultury. Dzisiaj organizowane, adresowane są przede wszystkim do środowisk francuskich, a nawet szerzej jeszcze, jak przystało na siedzibę międzynarodowej organizacji. W programie widnieje pokaz filmu Kultura, zrealizowanego w 1985 roku przez Agnieszkę Holland i Andrzeja Wolskiego, a po filmie przewidziano dyskusję na temat Jerzego Giedroycia i dorobku kultury. W debacie weźmie udział Pierre Nora, członek Akademii Francuskiej, a zarazem dyrektor miesięcznika Le Débat i Krzysztof Pomian, profesor historii, współpracujący niegdyś z Jerzym Giedroyciem. W siedzibie UNESCO zainstalowano wystawę zatytułowaną W hołdzie kulturze, która została przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu i była już pokazywana w ubiegłym roku w Senacie francuskim. Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu plansz, na których została przedstawiona historia Instytutu Literackiego od rzymskich początków po rozdział francuski, aż do ostatnich lat. Można tu znaleźć biografię zespołu kultury, kalendarium działalności, cytaty, fragmenty wypowiedzi, reprodukcje unikatowych zdjęć i dokumentów, jak na przykład słynny list Malraux skierowany do redakcji kultury. Reportaż z uroczystości w paryskiej siedzibie UNESCO poświęconych Jerzemu Giedroyciowi usłyszycie Państwo w niedzielnym magazynie Polska we Francji.
Nie rozstajemy się jeszcze z Piotrem Kamińskim, bo to on przejrzał dla nas dzisiejszą prasę paryską.
Bardzo niepokojący komentarz znajdujemy dzisiaj na łamach Libération, która ma obecnie, dodajmy na marginesie, poważne kłopoty i grozi jej śmierć. Oto jednak, co pisze dziennikarz Jean Quatremer, wyrażając opinie coraz powszechniejsze we Francji. Unia Europejska stoi w miejscu od czasu odrzucenia projektu konstytucji przez Holandię i Francję. Tymczasem Rumunia i Bułgaria otrzymały zielone światło i przystąpią do Unii 1 stycznia, gdyż komisja zrezygnowała ze swego prawa weta, choć wie świetnie, że kraje te nie są gotowe. Sam przewodniczący przyznał to zresztą w czasie wizyty w Bukareszcie. Bruksela przymknęła jednak oczy na takie drobiazgi jak mafia, korupcja, normy sanitarne, kontrola graniczna itd. Obawa, że blokada zdestabilizuje oba kraje, okazała się silniejsza, choć są to czyste fantasmagorie. Nikt przecież nie uwierzy, że jeden rok opóźnienia rozsadziłby te dwie młode demokracje, a jeżeli by się tak stało, byłby to najlepszy dowód, że nie wypełniają one kryteriów. To samo rozumowanie zastosowano poprzednim razem. Należało czym prędzej przyjąć nowe kraje, by uniknąć ich destabilizacji. Komisja przyspieszyła zatem proces przy aktywnym wspólnictwie Wielkiej Brytanii i Niemiec, pisze Jean Quatremer w Libération. Skutkiem czego przyjęła aż 10 krajów, choć większość z nich nie była i nie jest nadal do tego gotowa. 3 października 2005 wdrożono też negocjacje z Chorwacją i Turcją, podczas gdy Bośnia, Macedonia, Serbia, Czarnogóra i Albania już czekają. A po nich, kto wie, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a nawet Rosja, która przecież ma takie same prawa europejskie jak Turcja. Zarysowuje się perspektywa Unii 40 członków. Nie chodzi o przeciwstawianie rozszerzania i pogłębiania, podkreśla dziennikarz Libération, gdyż pierwsze zawsze wywoływało drugie, mała, 6-osobowa EWG, zmajstrowała na przykład tylko taryfy celne i wspólną politykę rolną. Dotychczas jednak nowych członków przyjmowano przezornie i w małych ilościach, co pozwalało szybko dowieść, że obawy były nieuzasadnione. Dzisiaj maszyna oszalała, a nikt nie wytłumaczył obywatelom starej Europy, co się szykuje. Nikt też nie zmierzył obaw, jakie wzbudziło to wielkie rozszerzenie, a nowych członków uznano za konie trojańskie przerażającej globalizacji. Argumenty te odrzucono, by nie zatrzymywać biegu dziejów. Narodów jednak zgwałcić też nie sposób, ciągnie dziennikarz Libération. Rezultatem były więc wyniki referendum we Francji i w Holandii. A gdyby w każdym z 15 krajów członkowskich zorganizowano wówczas referendum na temat rozszerzenia, sondaże wskazują, że przepadłoby ono niemal wszędzie. Nie chcemy przez to powiedzieć, że nie należało Unii rozszerzać, a jedynie, że należało to rozłożyć w czasie i wesprzeć politycznie. Pośpiech zerwał wątłe więzy zaufania między Unią a narodami, gdyż pociąg historii to nie tylko wschód, ale i zachód, o czym komisja i rządy zapomniały. Nikt też nie wyciągnął z tego nauki, jak tego dowodzi nowe rozszerzenie sprzeczne z rozsądkiem, zwłaszcza że bez reformy instytucji, czyli konstytucji, Unii grozi odma. Machina wymknęła się spod kontroli, a kontrola u wejścia stała się coraz bardziej pobłażliwa. Tymczasem każdy kolejny kandydat po przyjęciu Chorwacji ma być we Francji poddany referendum, co grozi zbiorowym nie. Łatwo sobie wyobrazić dyplomatyczne konsekwencje dla Francji, która zapłaci w ten sposób za zbiorowe tchórzostwo Europejczyków. Kończy w Libération, dzienniku lewicowym i europejskim, Jean Quatremer. Le Monde przynosi wprawdzie krótkie omówienie wskrzeszenia koalicji w Warszawie. Skupmy się jednak na komentarzu Daniela Werneta, który parafrazując słynne zdanie francuskiego posła w Warszawie po upadku powstania listopadowego pisze, iż w Moskwie panuje nieporządek. Werner przypomina, że wyjąwszy rosyjskie dobra energetyczne, europejscy przywódcy wysuwają inny jeszcze argument w obronie Putina. Jest on rzekomo gwarantem porządku w swym kraju. I dlatego trzeba ukazywać wyrozumiałość wobec gwałcenia przezeń elementarnych zasad demokracji. Dodatkowy, równie bałamutny argument to, że Rosjanie nie dojrzeli do demokracji, której nigdy dotąd nie zaznali. Rozsądek każe na to odpowiedzieć, że nie dojrzeją, póki nie spróbują. Można zrozumieć, że politycy dostrzegający w Rosji czynnik stabilności w Europie obawiają się tam chaosu, a po facecjach Jelcyna Putin ma w sobie coś kojącego. Zapowiadał przecież dyktaturę prawa, co naiwni przetłumaczyli na praworządność. Był to dwojakiego rodzaju błąd, pisze Daniel Werner w Le Monde. Po pierwsze, Putin porządku nie przywrócił, a liczba przestępstw polityczno-pospolitych nieustannie rośnie. Morderstwo Anny Politkowskiej należy tu do długiej serii. Panuje oficjalny rasizm wobec przybyszów z Kaukazu. Kwitnie skrajna prawica, którą władze tolerują. Autorytaryzm nie rymuje się więc wcale z pokojem społecznym. Drugi błąd to przypuszczenie, że Putin żywi tę samą koncepcję państwa, co ludzie Zachodu. Dla niego państwo nie jest jednak neutralnym arbitrem chroniącym interes zbiorowy w gąszczu interesów indywidualnych, zbiorem instytucji gwarantujących prawa i swobody oraz przywołujących obywateli do porządku, gdy zajdzie taka potrzeba. Wedle starej rosyjskiej tradycji carskiej, lecz umocnionej przez komunizm, państwo to narzędzie przymusu, któremu obywatel winien jest szacunek i posłuszeństwo bez granic. Putin nie zna oświecenia, nie widzi sprzeczności między restauracją państwa a burzeniem jego instytucji w imię interesów jednego klanu. Musi tylko tworzyć doraźne pozory, utrzymując coś, co politolog Lilia Szczęstowa nazywa imitacją demokracji. Miejmy nadzieję, że przywódcy Unii pomyślą o tym 20 października, dyskutując w Lahti z prezydentem Rosji o gazie, inwestycjach i Gruzji. Negocjacje to rzecz normalna, nie należy jednak żyć złudzeniami. Jak przypomina Andrzej Glucksmann, negocjowało się nawet ze Stalinem. Jak jednak mówi przysłowie, gdy siadasz do obiadu z diabłem, weź bardzo długą łyżkę, kończy Daniel Vernet w Le Monde.
Mówi Paryż Radio France International. Co nowego w Europie? Na to pytanie odpowie Sylwia Gibbs.
Student Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Szymon Skrzypczak, wygrał konkurs na logo upamiętniające 50. rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego, który był aktem założycielskim Unii Europejskiej. Logo będzie znakiem rozpoznawczym podczas obchodów tej rocznicy w marcu 2007 roku. Zwycięskie logo składa się z różnokolorowych liter, które odsyłają do alfabetów różnych krajów członkowskich. Hasło w języku angielskim brzmi razem od roku 1957. Według wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margot Wallström, zwycięskie logo przedstawia różnorodność i wigor Europy, ale także podkreśla upragnioną jedność i solidarność naszego kontynentu. Konkurs ogłosiły w lipcu 2006 roku wszystkie instytucje unijne. Wzięło w nim udział 1701 młodych ludzi. Eksperci wybrali w zeszłym tygodniu 10 najlepszych projektów. Pierwsza nagroda w wysokości 6000 euro przypadła Polakowi. Największą satysfakcją sprawi zapewne Szymonowi Skrzypczakowi to, że jego logo będzie szeroko rozpowszechniane przez wszystkie instytucje europejskie, a także w krajach członkowskich. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Alejo Vidal-Quadras pogratulował zwycięzcy świetnego osiągnięcia. Jego zdaniem sukces konkursu na projekt logo w Europie pokazuje, że słusznie powierzono młodym ludziom zaprojektowanie Europy jutra. Parlament Europejski zbierze się w przyszłym tygodniu na sesji plenarnej w Strasburgu. Przed zaduszkami zaś dla eurodeputowanych rozpocznie się żółty tydzień, tak nazwany, gdyż w kalendarzu prac parlamentu oznaczony jest żółtą barwą. Na czym ten tydzień polega, mówi Jan Kułakowski, deputowany Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.
To jest tydzień posła w terenie. Czyli służy spotkaniom w swoim okręgu wyborczym. Spotkanie z wyborcami, dyskusje, spotkania na uniwersytetach, w szkołach, dyżur poselski. Po prostu ludzie mogli przyjść, porozmawiać z swoimi sprawami. Czyli to jest tzw. tydzień posła w terenie. Kontakt posła swoimi wyborcami.
Mówił Jan Kułakowski, deputowany Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Eurodeputowani rozjadą się więc po swoich krajach. Dodam jeszcze, że w kalendarzu prac Parlamentu Europejskiego przewiduje się 4 żółte tygodnie rocznie. A oto dalsze wiadomości z Europy. Rada Szefów Dyplomacji Unii Europejskiej powitała dziś z zadowoleniem raport na temat uprawnień przyszłego przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Ma on zastąpić w roku 2007 obecnego przedstawiciela międzynarodowej wspólnoty. Uprawnienia przedstawiciela Unii będą jednak miały mniejszy zasięg. Ma on być odpowiedzialny głównie za politykę i bezpieczeństwo. Według raportu przygotowanego przez komisarza do spraw rozszerzenia Olli Rehna i wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej Javiera Solany, obecność Unii w Bośni powinna być silna, spójna i zjednoczona. Rada Ministrów zatwierdziła także plan pomocy dla krajów rozwijających się i dla krajów leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Plan ma zostać zrealizowany zrealizowany w latach 2007-2013. 17 miliardów euro przeznaczonych zostanie na współpracę na rzecz rozwoju krajów leżących na kontynencie afrykańskim, azjatyckim, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i na Pacyfiku. Nieco mniejsza suma 11 miliardów euro przeznaczona zostanie dla sąsiadów Unii w basenie Morza Śródziemnego i na wschodzie, głównie dla Ukrainy, Gruzji i Armenii. Suma ta ma dopomóc w utworzeniu u wrót Unii strefy dobrobytu i stosunków dobrosąsiedzkich, stwierdza komunikat Komisji Europejskiej. 25 ministrów spraw zagranicznych przyjęło z zadowoleniem decyzję Komisji w sprawie wejścia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku. W swym oświadczeniu Rada Ministrów popiera mechanizm weryfikujący postępy obu krajów w dziedzinie reformy sądownictwa, walki ze zorganizowaną przestępczością i korupcją. Popiera także możliwość narzucenia im klauzul ochronnych po przyjęciu do Unii. Ponad 28 milionów euro ma być przeznaczonych na finansowanie nowych badań naukowych nad zwalczaniem ptasiej grypy.
Mówi Paryż Radio France International. Rozpoczynamy magazynową część naszej audycji. Oto kolejny odcinek paryskich pasaży Krzysztofa Rutkowskiego.
Poprzedni wtorek mówiłem Państwu, jak dwaj wielcy filozofowie, Gershom Scholem i George Steiner, wymyślali wirtualne seminarium o autorze paryskich pasaży, o innym wielkim filozofie, Walterze Benjaminie. Wymyślili 12 obszarów tematycznych, o kilku mówiłem, teraz o kolejnych, tajemniczych i ciekawych. Na przykład narkotyki i Benjamin. Obszar ten dotyczyłby doświadczeń Benjamina z narkotykami, szczególnie z haszyszem i meskaliną, ale nie tylko. Benjamin zażywał narkotyków od roku co najmniej 1927 w Marsylii, na Ibizie w Paryżu. Protokoły z narkotycznych doświadczeń Benjamin spisywał sam, ale sporządzali je również inni uczestnicy seansów. Protokoły zebrane ukazały się osobno po niemiecku, a następnie w szóstym tomie dzieł wszystkich Benjamina, również w kilku wydaniach francuskich. Świadectwo Benjamina różni się od opiumicznych doświadczeń de Quincey'a. U Benjamina w protokole z doświadczenia narkotycznego z 18 grudnia 1927 roku, godzina 3.30 rano, czytamy. Uderza bardzo silnie po wolność wygłaszanych zdań. To pozostaje również w związku z rozciągliwością horyzontalną oraz bez wątpienia z wybuchami śmiechu. Fenomen pasaży jest również związany z długim rozciągnięciem horyzontalnym, być może połączonym z ucieczką w perspektywę, która też ucieka coraz mniejsza. W małości tkwi element łączący pasaż ze śmiechem. Uczucie, że teraz lepiej rozumie się poego. Bramy do groteski otwierają się, tylko że nie chce się w nie wchodzić. W protokołach doświadczeń narkotycznych znajdują się ważne i oryginalne uwagi Benjamina o aurze autentycznej i o sztucznej oraz o jej zaniku, o Van Goghu jako wskrzesicielu aury prawdziwej na swych późnych obrazach. Narkotyki Benjamin zażywał, pamiętając o Baudelaire. Narkotyki powinny pozwolić na uchwycenie momentu wiecznego, na przeżycie chwili kierunkowej. Na odsłonięcie w blasku błyskawicy, na mgnienie prawdy o życiu, to znaczy na uczynienie prawdzie zadość. Narkotyki i poezja, narkotyki i poznanie. W tamtych czasach stosunek Benjamina i wielu innych artystów do narkotyków niewiele miał wspólnego z masowym narkotyzowaniem się w społeczności widowiska wcielonego. George Steiner uważa, że wizje związane z aniołem historii, podobnie jak ostatnie tezy historiozoficzne, spowija narkotyczna aura. Steiner pisał tak. Jeśli dobrze zrozumiałem Scholema, narkoman i mistyk potrafią uchwycić konkretnie, przedmiotowo, obrazowo, związki i relacje nieskończenie abstrakcyjne, niewyobrażalne, łącznie na przykład z logiką formalną. Scholem oprócz wielu innych specjalizacji był matematykiem i niedoścignionym logikiem. Innymi słowy, narkomani i mistycy, niektórzy, potrafią odnajdywać sygnatury rzeczy, ujawniać konieczne powinowactwa z wyboru pomiędzy słowem i rzeczą, znaczeniem i znakiem, literą i liczbą, stwórcą i stworzeniem. Wielcy logicy, matematycy, fizycy i astronomowie również to potrafią, bo od logiki do mistyki równie blisko jak od matematyki do magii, od chemii do alchemii oraz od genetyki do gematrii, czyli do nauki o liczbowych odpowiednikach liter.
La radio du monde. RFI.
La radio du monde.
La radio du monde.
Magazyn Myszkując w sieci przygotowała Anna Bernhardt.
Bezprecedensowy wyrok zapadł w Belgii. Po raz pierwszy sąd nakazał firmie Google pod groźbą wysokich kar wstrzymanie publikowania online fragmentów artykułów francuskojęzycznych gazet wydawanych w Belgii oraz umieszczania odsyłaczy do całych artykułów. Największa na świecie wyszukiwarka wprowadziła od jakiegoś czasu i w wielu językach usługę o nazwie Google News, stanowiącą przegląd najważniejszych wydarzeń na podstawie artykułów prasowych. Pomysł ten jednak nie spodobał się wszystkim autorom. Organizacja Copy Press, zarządzająca prawami autorskimi francuskojęzycznych i niemieckojęzycznych gazet w Belgii, wystąpiła przeciwko firmie Google i wygrała sprawę. Sąd nakazał zaprzestania tych praktyk do 18 września. Po tym terminie za nielegalne, to znaczy bez zgody i uiszczenia opłat wydawcom, zamieszczanie streszczeń artykułów, Google'owi grozi kara grzywny w wysokości 1 miliona euro dziennie. Amerykańska firma zapowiedziała odwołanie się od decyzji sądu belgijskiego, jak na razie jednak musi podporządkować się orzeczeniu pierwszej instancji. Sekretarz generalny belgijskiej organizacji Copy Press ma nadzieję, że podobne skargi zostaną złożone i w innych krajach, co zmusi Google do pytania o zgodę i płacenia za publikowanie fragmentów artykułów. Ciąg dalszy tej afery zapewne nastąpi. Problem praw autorskich i piratowanie plików muzycznych czy filmowych to wojna, która teraz toczy się na wielu frontach w wirtualnej przestrzeni. Rozwiązaniem jednego z tych problemów zajęła się firma Utech, która ogłosiła niedawno, iż znalazła doskonałą broń przeciwko piratowaniu płyt DVD. Testowany aktualnie we współpracy z największymi producentami kinematografii projekt opiera się na technologii chipa RFID, który miałby być integrowany bezpośrednio na komercyjnych płytach DVD. Ten niewymagający zasilania miniaturowej wielkości chip odczytywać mają czytniki DVD nowej generacji i dzięki temu rozróżniać będą oryginały od kopii. Technologia ta, która może być wkrótce zastosowana również w przypadku innych nośników, jest według jej wynalazców pierwszym krokiem w kierunku stworzenia nowego standardu bezpieczeństwa mediów optycznych. Jak dotąd nie wiadomo, kiedy technologia ta miałaby wejść w życie. Pozostaje natomiast pytaniem, czy ta nowa generacja odtwarzaczy będzie w stanie czytać płyty niekomercyjne, na przykład nasze prywatne filmy, które wygrawerujemy sami dla własnego użytku. Czy może trzeba będzie mimo wszystko zachować sprzęt poprzedniej generacji, nie tak bardzo nowoczesny, za to czytający większość płyt, na przykład kopię, którą przyjaciele zrobili z nagrania odkrytego właśnie rewelacyjnego artysty.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde. RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej pierwszej części lekcji poświęconej dramaturgowi Eugène Ionesco wysłuchaliśmy fragmentu jego sztuki zatytułowanej La Leçon. Usłyszymy go dzisiaj ponownie. Profesor wpada we wściekłość, usiłując zmusić uczennicę do uczestnictwa w lekcji absurdalnej lingwistyki porównawczej. Dziewczyna ma powtarzać zdanie w różnych językach.
Continuons, continuons. Dites quand même.
En français?
En français.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont au...
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Eh bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français?
En français? Grand-mère.
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes. En français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère.
Non, qui était à...
asiatique. Oh, j'ai mal aux dents.
C'est cela.
Oh, j'ai mal.
Aux dents. Tant pis, continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol.
En espagnol, ce sera « Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. »
Non, c'est faux.
Et en néo-espagnol, « Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. »
C'est faux, c'est faux, c'est faux! Vous avez fait l'inverse, vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. C'est le contraire.
Czy zrozumieliście dialog?
Que veut le professeur?
Czego wymaga profesor?
Que l'élève répète une phrase.
En quelle langue?
W jakim języku?
D'abord en français.
En quelles autres langues l'élève doit-elle traduire la phrase?
Na jaki język uczennica ma przetłumaczyć zdanie?
En espagnol, puis en néo-espagnol.
Qu'est-ce que le néo-espagnol?
Co to za język ten nowohiszpański?
C'est une langue inventée par UNESCO.
Est-ce que le français, l'espagnol et le néo-espagnol se ressemblent?
Czy francuski, hiszpański i nowohiszpański są do siebie podobne?
Dans le texte de UNESCO, c'est exactement la même chose.
L'élève souffre de quoi?
Co dolega uczennicy?
De mal aux dents.
Est-ce que le professeur est patient?
Czy profesor jest cierpliwy?
Non, il est très nerveux.
Utrzymana w tonie groteski scena demaskuje sadyzm profesora. Jak się zresztą okaże, uczennica, którą w końcu zamorduje, będzie jego 40. ofiarą. Coraz bardziej się unosi, wreszcie wpada w niepohamowaną wściekłość. Natomiast uczennica, zupełnie bezradna wobec jego narastającej furii, nie wie już, w jakim języku powinna się wypowiadać.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Posługuje się skrótem, chcąc właściwie powiedzieć...
Vous voulez que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Que w połączeniu z czasownikiem w trybie subjonctif wyraża oczekiwanie potwierdzenia. W dzisiejszej mowie potocznej możemy powiedzieć:
Que je fasse 10 minutes de gymnastique comme le vent? C'est cela que vous voulez, docteur?
Uczennica, zaskoczona i zdezorientowana, nie potrafi dokończyć zdania.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Zwroty, jakich używa, potwierdzają jej oszołomienie i bezradność.
Eh bien, on dira, en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on, en français, jaune, ça se dit jaune?
Chcąc wyrazić niepewność czy ostrożność, można rozpocząć zdanie od wykrzykników takich jak
Eh bien?
W tym samym celu możemy też użyć czasu przyszłego.
On dira?
Albo zdania pytającego, zawierającego prośbę o potwierdzenie.
Ça se dit comme ça?
Profesor zaczyna tracić cierpliwość i staje się w tej scenie agresywny. Wskazuje na to tryb rozkazujący, którego używa, powtarzając polecenia, coraz bardziej poirytowanym tonem.
Continuons, continuons.
Mówi, pragnąc przyspieszyć tok lekcji, po czym dodaje.
Dites quand même.
Żeby zmusić uczennicę do odpowiedzi.
Tant pis. À présent, traduisez.
Wykrzykuje, narzucając uczennicy nowe zadanie. Słowo traduisez stanowi sedno tego dialogu, gdyż zdanie, które uczennica ma przetłumaczyć, dowodzi rasizmu i głupoty profesora, ale przede wszystkim jest pozbawione sensu.
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
W trakcie tej rozmowy profesor manifestuje postawę despotyczną. Tymczasem uczennica wciąż jest niepewna.
Les roses de ma grand-mère sont
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Natychmiast kończy zdanie profesor.
Comment dit-on grand-mère en français?
Nieśmiało pyta uczennica.
En français? Grand-mère.
Profesor powtarza końcówkę pytania i odpowiada na nie pogardliwym tonem, zirytowany ignorancją uczennicy. W mowie potocznej często powtarzamy końcową część pytania, gdy odpowiedź wydaje nam się zupełnie oczywista.
Quelle est la capitale de la France déjà?
La capitale de la France? Paris?
Odpowie z wyższością zapytana osoba. Profesor jest podobnie zniecierpliwiony, gdy uczennica pyta.
Jaune en français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
To évidemment, potwierdzające oczywistość, wyraża w domyśle pobłażliwe zdziwienie.
Bien sûr, vous ne savez pas?
Jaune en français, ça se dit jaune.
Bien sûr, vous ne savez pas?
Mógłby równie dobrze powiedzieć profesor. Uczennica nie może już dłużej znieść takiej presji. Myli się, jest wyczerpana i coraz bardziej bolą ją zęby.
J'ai mal aux dents.
Uskarża się. Ból zębów stanowi tutaj symptom fizycznego zgnębienia uczennicy przez profesora. Jej cierpienie jest spowodowane lekcją lingwistyki, gdyż ma ona ścisły związek z ustami i mową.
Zietique. J'ai mal aux dents. J'ai mal.
Powtarza uczennica i właściwie już nic więcej nie potrafi z siebie wydobyć. Dialog, który usłyszeliśmy dzisiaj, ilustruje absurdalność przekazywania wiedzy w sposób nieudolny, na dodatek przez nauczyciela sadystę.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
7 października zaczął się kolejny festiwal Nancy Jazz Pulsation. Sporo już za nami, m.in. koncert Gotan Project, ale i dużo jeszcze przed nami, bo festiwal trwa aż do 21. Jutro na przykład mamy koncert André Ceccarellego i Birelli Lagrena w drugiej części trio Ahmada Jamala. W piątek kolejny hołd Django Reinhardtowi oddadzą Les Enfants di Django. W sobotę wystąpić ma Cesaria Evora. Wróćmy jeszcze na chwilę do piątkowych koncertów. To wprawdzie zupełnie nie jazz, ale mówiliśmy już o tym wykonawcy. Grand Cœur Malade zaprezentuje swój slam w czasie wieczoru poświęconego slamowi i reggae. A ja proponuję jednak trochę jazzu. Kompozycją Milesa Davisa Nardis gra André Ceccarelli. Jak już wspomniałam, Gotan Project był gościem festiwalu Nancy Jazz Pulsation. Fani, którym ten koncert umknął, będą jednak mieli okazję posłuchać grupy, ale nie w najbliższym czasie, bo na razie grupa wyrusza w długie tournée, początkowo we Francji i w Belgii, potem w Nowym Jorku i Montrealu, aby w listopadzie powrócić do Europy na występy w Saint-Étienne i w Toulouse. Do stolicy Francji zawitają jednak dopiero w kwietniu przyszłego roku. Utworzona w 1999 roku grupa łączy tango z muzyką elektroniczną. Jej założycielami byli francuski disc jockey Philippe Quin Solal i argentyński gitarzysta Eduardo Makarow. Na początku tego roku ukazała się nowa płyta grupy Lunatico, na której dodatkowo słyszymy argentyńskich raperów, francuskiego jazzmana Patrisa Caratiniego, a nawet lekkie akcenty disco. Płyta została już sprzedana w ponad 120 tysiącach egzemplarzy. Posłuchajmy fragmentu tej właśnie ostatniej płyty Lunatico.
Tegoroczny jazzowy konkurs pianistyczny pod patronatem Marciala Solala wygrał 31-letni Węgier Daniel Szabo. W konkursie brało udział 47 muzyków, do finału zakwalifikowało się 6. Nagroda poza zaszczytem przyniosła laureatowi bardzo konkretną sumę 12 tysięcy euro. Drugą nagrodę otrzymał 19-letni reprezentant Armenii Tigran Hamasyan, 3. kolejny Węgier Robert Botos, dalej Francuzi Dan Tefer i Paul Le i wreszcie Rosjanin Max Vax. Największą nadzieją tegorocznego konkursu został obrany Szwed Aleksander Zetson. Do nich należy przyszłość. My posłuchamy teraz laureata tegoż konkursu z roku 2002, który ma już ustaloną pozycję, francuskiego pianisty Batista Trottignon.
To magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej. I tak kończy się nasza audycja. Przypomnę tylko Państwu, że Korea Północna powiadomiła, iż rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sankcji nałożonych na Pjenjan uważa za wypowiedzenie wojny. Jednocześnie według niektórych źródeł amerykańskich Korea Północna przygotowuje się do nowej próby atomowej. Temat północno-koreańskich prób nuklearnych stanął dzisiaj na porządku dziennym posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Luksemburgu. Szefowie dyplomacji 25 rozmawiali także o kryzysie Rosja-Gruzja, o Iranie oraz Sudanie. Polski parlament odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej i SLD postulujący samorozwiązanie Sejmu. I to wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia.